Dzisiaj dalszy ciąg na temat tego, z czego moc to jest z listu Jakuba 1:27. Czystą i nieskalaną pobożnością przed Bogiem i Ojcem jest to nieść pomoc sierotom i wdowom w ich niedoli i zachowywać siebie niesplamionym przez świat. Jeśli może niektórzy pamiętają, parę miesięcy temu coś mówiłem na temat pomagania dzieciom. Nawiązując do tego tutaj, nieść pomoc sierotom, nie będę powtarzał. Powiem tylko takie świadectwo. Tydzień temu usługiwałem w Palowicach i w gronie słuchaczy była panienka, którą Krysia poznała tam 8 lat temu w domu dziecka. To był czas, kiedy zarówno Krysia sporo przeżywała te kontakty z tymi malutkimi dziećmi w swojej nowej pracy. Też w domu modliliśmy się. Jedną z takich odpowiedzi na modlitwy było to, że Bóg posyłał prawych ludzi, którzy brali te dzieci, czy to do adopcji, czy do rodzinnych takich domów dziecka, czy do takich adopcyjnych rodzin. No i ta dziewczynka wtedy jeszcze malutka była jedną z takich pierwszych odpowiedzi na modlitwę. Krysia, pamiętam, bardzo wzruszona była, jak opowiadała, że jakieś małżeństwo się interesuje tą dziewczynką i tak wyglądali jej tacy jacyś fajni ludzie. Jak zagadała, okazało się, że są wierzący, że w ogóle mnie znają i tak dalej. Muszę powiedzieć, że to było takim dla mnie bardzo budującym, no bo wiecie, jak się tak człowiek zajmuje myśli nawet, czy modli o takie sytuacje, w sumie beznadziejne, bo to jest smutne, z wieloma takimi tragediami. Większość tych dzieci niestety ląduje w takich okolicznościach złych, to znaczy zakładają nowe rodziny, czy związki, czy jak to nazwać, które są takie patologiczne, powielają błędy rodziców. Większość z tych dziewczyn jako prostytutki w końcu zarabia na życie i dlatego jest takim jakimś wielkim pociechą, że zdarza się, że Bóg kogoś uratuje i ktoś może być nawet na nabożeństwa w niedzielę i słuchać. Dzisiaj chciałem powiedzieć coś na temat pomagania osobom starszym. Może tylko powiem, że nie jestem jakimś specjalistą z tej dziedziny, ani pierwszy raz w ogóle mówię. Po prostu miałem tak na sercu, gdy rozmawialiśmy o tym, co na szkółce powiedzieć. Andrzej to zaakceptował, że byłaby może potrzeba. Parę praktycznych uwag. Nasza, jeśli tak mogę nazwać, społeczność w Miechowicach, to gdyby tak ktoś z zewnątrz patrzał, to jest jedna z głównych służb, mianowicie pomaganie ludziom starszym. Znacie Irkę, ona ma taki szczególny jakiś dar do starszych ludzi. Gdybyście ją widzieli w akcji, to znaczy w jakimś domu opieki, czy przy odwiedzinach chorego, potrafi z cierpliwością, potrafi w taki sposób mówić, że ci ludzie to rozumieją. Krysia też coś takiego ma, zresztą mamy w tej chwili w domu ciocię, którą tutaj widzieliście kiedyś. Może jeszcze tylko jeden werset, fragment z Biblii przeczytam. 9 rozdział Dziejów Apostolskich, 36 wiersz i następny. Zaraz. Nie, to nie dziwię. Źle sobie to napisałem.
O Tabicie?
O Tabicie.
Tak, dobrze. 9:36.
9. Aha, przepraszam, ja dzisiaj rano czytałem to w innym przekładzie Biblii i w innym miejscu było. W Jopie była pewna uczennica imieniem Tabita, co w tłumaczeniu znaczy Dorkas. Życie jej wypełnione było dobrymi i miłosiernymi uczynkami, jakich dokonywała. I stało się, że w tym właśnie czasie zaniemogła i umarła. Obmyto ją i złożono w sali na piętrze, ponieważ zaś Lydda leży blisko Joppy. Uczniowie, usłyszawszy, że tam przebywa Piotr, wysłali do niego dwóch mężów z prośbą: nie zwlekaj z przyjściem do nas. Wybrał się wtedy Piotr i poszedł z nimi, a gdy przyszedł, zaprowadzili go do sali na piętrze i obstąpiły go wszystkie wdowy, płacząc i pokazując suknie i płaszcze, które robiła Dorkas, gdy była z nimi. A Piotr, usunąwszy wszystkich, padł na kolana i modlił się, potem zwrócił się do ciała i rzekł: Tabito, wstań. Ona zaś otworzyła oczy swoje i ujrzawszy Piotra, usiadła. A on podał jej rękę i podniósł ją, przywoławszy zaś świętych i wdowy, pokazał ją żywą. I rozniosło się to po całej Jopie i wielu uwierzyło w Pana. Szczególnie chciałem zwrócić uwagę na ten wiersz 39, gdzie jest napisane, że gdy Piotr tam przyszedł, te wdowy go obstąpiły, płacząc i pokazując suknie i płaszcze, które robiła Dorkas, gdy była z nimi. Taka osoba, o której tu jest wspomniane, prawdopodobnie była panną, albo nie wiem, może jakąś też wdową. I życie jej było wypełnione dobrymi uczynkami, które czyniła głównie dla starszych wdów. I między innymi szyła suknie, płaszcze, żeby one miały się w co ubrać. I było to, wiecie, nie tylko taka zwykła pomoc charytatywna, bo pomoc społeczną to i w dzisiejszych czasach, znaczy państwo organizuje, ale z tym była związana jakaś miłość. I gdy ona umarła, to całe to środowisko było poruszone i wszyscy płakali, i jak Piotr przyszedł, to tak trochę nieodpowiednie, ale przynosili mu suknie, płaszcze i pokazywali, co ona zrobiła. Po prostu wspominali jej życie, jej uczynki. Tak czasami myślę, że są czasami ludzie, którzy gdy odchodzą, to ci, którzy pozostali, mają ulgę, no skończyły się problemy. A są ludzie, którzy gdy odchodzą, to ludzie płaczą, bo ich brakuje, bo coś dobrego wnieśli. I niech to ten fragment będzie taką inspiracją do tego, żeby szukać tego, co możemy zrobić dobrze. Bóg każdemu daje jakieś możliwości, jakieś dary. Nie będziemy organizować tutaj teraz jakiegoś kółka pomocy starszym, ale jeżeli ktoś w czymś może pomóc, niech widzi starszych ludzi. Chciałbym, żeby ten dzisiejszy mój wykład tylko i wyłącznie posłużył do tego, żebyśmy zobaczyli niektóre rzeczy. Gdy człowiek... Aha, jeszcze jedna rzecz. W tym zborze akurat jesteśmy w pewnym sensie młodzi, to znaczy nie ma tutaj starszych ludzi. Nie, ale mówię o ludziach, o starszych ludziach, którzy mają na ogół około 80 lat czy 90 i potrzebują po prostu pomocy. Wystarczy przejechać się do zboru na przykład w Chorzowie czy gdzie indziej. Tam jest cała historia. Jakbyście chcieli porozmawiać z ludźmi, którzy widzą takie problemy, można się dużo nauczyć. Cała historia ludzi, którzy chorowali, którym zbór pomagał i tak dalej, i tak dalej. Gdy człowiek starzeje się, czy to są rzeczy, które ogólnie wiadome, ale czasami się żyje tak, jakby tego nie było, to następuje taki powrót do jakiejś słabości w niektórych aspektach przypominający to, co było, gdy człowiek był niemowlęciem. Powoli zaczyna zapominać, powoli jest mu coraz trudniej coś robić, powoli ma problem z jakimiś decyzjami, z znalezieniem się w tym zmieniającym się świecie. Czasami ci ludzie są w sytuacji, kiedy są bardzo samotni, dlatego że dzieci, jeśli je mieli, idą swoim życiem i są teraz na ogół zajęci pracą, wnukami i tak dalej. Dziadek był potrzebny, czy babcia, póki jeszcze mogła pomagać przy wnukach, a jak już to nie jest niepotrzebne albo już nie potrafi, to po prostu są sami. Czasami jest trudny kontakt z takimi starszymi ludźmi, dlatego że te ich myśli, te ich problemy są takie, że wydają się nam obce, wydają się takim ludziom aktywnym, taki dziwak się ten stary zrobił. Ciągle martwi się tam o jakieś, nie wiem, zakupy, a takie rzeczy, które są takim drobiazgiem, to są dla niego taką wielką rzeczą. Dzisiaj na przykład planuje wyjść do sklepu czy wyjść na pocztę i to już od wczoraj ma to zaplanowane i gdybyście chcieli zmienić mu te plany, to jest trudno, ale to wynika po prostu z tego, że myślenie jest trudniejsze, że się zapomina, że człowiek ma tendencję do roztargnienia, do zapominania różnych rzeczy i musi o wiele więcej wysiłku włożyć do takiego drobiazgu, który młody człowiek robi po prostu przy okazji, po drodze. I ja pamiętam, jak powiedzmy, ja miałem 20 parę lat, ojciec był trochę starszy i tak trochę czasami krytycznie patrzyłem na ojca, czemu się takimi różnymi drobiazgami tak mocno przejmuje. Dzisiaj powiedzmy zupełnie to rozumiem, bo sam zaczynam mieć pewne problemy. Coś, co kiedyś się robiło tak, to dzisiaj człowiek to 10 razy zapomni, musi sobie zapisać na kartce i jeszcze... I stąd jest trudny kontakt czasami z takimi ludźmi, ale potrzeba do tego czasu, potrzeba cierpliwości. Jedną jeszcze z rzeczy, które się zaczynają pojawiać, szczególnie w starszym wieku, to są choroby i sprawy leczenia. Wiecie, że gdy człowiek jest młody, to nie jest łatwy problem, jak się choruje. Czasami no, trzeba mieć dużo jakiejś cierpliwości i siły przebicia, żeby znaleźć właściwego lekarza, żeby ocenić, czy metoda leczenia, którą proponuje, jest dobra czy zła. A wyobraźcie sobie teraz, znaczy starszych ludzi, którzy nauczeni jeszcze takiego zaufania do lekarzy czy coś takiego, czasami bardzo, bardzo trudne sytuacje jakieś są. Teraz, gdy taka starsza osoba na przykład mieszka samodzielnie, to typowo się zdarza, że ktoś owdowieje, zostaje sam, dzieci już są osobno. I po prostu znamy ileś tam takich starszych osób i wiem, co się dzieje na ogół. To problemy są takie. Złodzieje na przykład w dzisiejszych czasach nachodzą takie osoby. Pod pretekstem przyszła pani z energetyki albo pani ze spółdzielni i wie pani, mamy tutaj dla pani do zwrotu nadpłatę za wodę, tylko proszę mi pokazać licznik. O, a będzie pani miała wydać resztę i tak dalej. Okazuje się, że to zupełna oszustka, która jedyne co zrobiła, to porwała portfel, czy tam gdzieś wyciągnęła portmonetkę, czy coś takiego. I taka osoba potem jest bardzo no, załamana, bo no przykro jej jest. Są oszuści, którzy znaczy, zapraszają na takie pokazy jakichś garków, czy jakichś pościeli. Tak, dają za darmo jakieś prezenty, a te nie powiedzą na ogół ceny za te rzeczy i ludzie no, tacy naiwni często podpisują jakieś umowy, okazuje się, że pościel kosztuje parę tysięcy, a można by ją ślepie kupić za 10 razy mniej albo garnek za parę tysięcy i tak dalej. No takie problemy typu zapominanie, że się coś na gazie postawiło i się spaliło. Problem z wychodzeniem na dwór, z pamiętaniem o kluczach, gdy się na przykład robi ślisko w zimie, przewracanie się, łamanie nóg, rąk i tak dalej. I tymi rzeczami niektórzy z tych ludzi są naprawdę zajęci cały czas. Złamania, również złamania w kości na przykład w domu. Pani próbowała umyć okno i ręka jej się złamała. Nawet nie przewróciła się, tylko po prostu no, takie kruche już kości się stały, że rzucam tylko tymi hasłami po prostu, bo jeżeli ktoś chce takiemu człowiekowi coś pomóc, to musi pomyśleć o tych rzeczach, mieć na to czas i zgodzić się na to, że wejdzie w to. Nie można starszych ludzi potraktować tak, a zapomnij o swoich problemach, są inne rzeczy. Trzeba im często w tym pomóc. Ja pamiętam, że jak byłem dzieckiem, no to też uczyli nas, że znaczy rodzice, że trzeba pomagać starszym. Mieliśmy taką sąsiadkę, która gdzieś mieszkała w czwartym czy piątym piętrze, w takiej kamienicy na samej górze. Wiem, żeśmy czasami węgiel jej nosili. No to dla nas była frajda. Coś tam zanieść, ona nam za to jakiegoś cukierka dawała albo jakąś buteleczkę po lekarstwach pustą, która dla nas była zabawką. Jeśli taka osoba znajdzie się w szpitalu, no, albo też i w domu opieki, nie wiem, czy zdaje, często ludzie sobie myślą, no taka osoba jest w szpitalu, jest w domu opieki, ma dobrą opiekę, ma się dobrze, a to wcale nie jest tak, bo na ogół jest problem z komunikacją. Znaczy, jeżeli ta osoba nie potrafi dobrze już powiedzieć, o co jej chodzi. Ja podam przykład naszej cioci. Jak złamała sobie kość udową i była w szpitalu, Zdarzyło się, że tam na przykład rano znaczy miała jakąś potrzebę fizjologiczną do załatwienia, z tego powodu się denerwowała, a nie umiała wytłumaczyć pielęgniarce, a pielęgniarka nie była na tyle współczująca i dociekliwa, więc tylko krzyczy tego, no, widzi, że coś z nią się dzieje, to zmierzyła ciśnienie, o, za wysokie ciśnienie, więc tak, zamiast pomóc w takiej prostej rzeczy i uspokoić i powiedzieć, że wszystko w porządku, to tak, nakrzyczała na nią, tabletki na obniżenie ciśnienia, w dalszym, gdyby to trwało dłużej, to na pewno tabletki takie, znaczy środki uspokajające i wiecie, co z taką osobą się dzieje, po prostu no, totalnie załamana, bezradna, samotna i po takich środkach uspokajających nawet w ogóle już niezdolna do myślenia i do powiedzenia czegokolwiek. Niestety tak to dzisiaj wygląda w większości przypadków w domach opieki, w domach starców i szpitalach. Póki człowiek jeszcze jest psychicznie samodzielny, że potrafi sam wiedzieć, co potrzebuje, domagać się czegoś, decyzje podejmować jakieś logiczne, to działa. Natomiast gdy już staje się taki niezaradny, no to ma bardzo, bardzo trudne życie. Irka kiedyś jako wolontariuszka pomagała w takim domu opieki tam koło nas. I jedną z rzeczy, która tam robiła, no pytała, co może pomóc, no i jakiejś tam staruszce na przykład odcinała paznokcie. Okazało się, że personel był bardzo niezadowolony, bo oni, owszem, robili to, ale za dodatkowe wynagrodzenie. Taka pani musiała ze swojego kieszonkowego, które miała zapłacić im tam 15 zł, żeby obcięli jej pazurki, bo w ramach swojej normalnej pracy to tego by nie zrobili. Albo inna pani w innym domu opieki była i też kiedyś Irka tam wracała z pracy wtedy i tak opowiadała, że no taka już była zmęczona, ale tak jej przyszła, no, autobusem przejeżdżała akurat koło tego domu opieki, taka myśl, żeby wysiąść i ją odwiedzić, ale tak się wahała trochę, bo już zmęczona była już po pracy, chciała jej się do domu, ale opowiadała, że wyszła, poszła tam, a ta pani, jak ją zobaczyła, bardzo się ucieszyła i mówi, ja tak rzykała, żebyście przyszli, rozumiecie, modliła się, żeby ona do niej przyszła, bo tam po prostu był taki zwyczaj, był limit, 2 pampersy na dobę, jeżeli po wymianie pampersu ta osoba się tam pomoczyła czy pobrudziła, to musiała 10 godzin na przykład czekać do następnej wymiany i no, taka jest realność. Znaczy ja nie mówię, że wszędzie i zawsze tak jest, ale mówię po prostu, że no, z jakimi problemami ci ludzie się tam spotykają. Zauważyliśmy taką prawidłowość jeszcze w czasach, bo zarówno Krysia, moja żona, jak i Irka pracowały kiedyś w domu opieki. No i potem też, jak powiem, dom opieki, ten ewangelicki tam jest pod nosem i trochę coś mamy kontakt. W wielu przypadkach taką rzecz żeśmy zaobserwowali, że ktoś, dzieci oddają ojca czy matkę do domu opieki. I w wielu przypadkach w ciągu 2, maksymalnie 3 miesięcy ta osoba umiera. Żeśmy się zastanawiali trochę nad tym. Prawdopodobnie główną przyczyną jest to, że jeżeli to przeniesienie do innej, do takich zupełnie innych okoliczności jest już trochę za późno, to znaczy osoba nie jest już w stanie zrozumieć zasad działania, jak to tam działa w tym i zaaklimatyzować się, to po prostu psychicznie jest załamana i no, taki smutek, brak celu życia, no już tu nie mam nic do zrobienia, nic nie rozumiem z tego, co tutaj się dzieje. A prawdopodobnie może być i druga przyczyna. W wielu domach opieki jakoś tak nadmiernie używają leków, a też uspokajających. Po prostu chcą mieć spokój, bo wiecie, że jak jest takie grono starszych ludzi ze sobą, to też między tymi starszymi powstają konflikty i nierzadko się zdarza, że jeden staruszek drugiego tam pobije, okradnie i tak dalej. I więc personel po prostu, żeby albo jest go za mało, albo żeby nie musiał się nimi zajmować, to po prostu środki uspokajające i ci ludzie siedzą, leżą i tak dalej. No i no, wyobraźcie sobie, żebyście tak mieli leżeć, no to człowiek umrze, no bo nie ma żadnej motywacji do życia. Jeszcze a propos szpitali, na przykład dosyć typowa, często powtarzająca się sytuacja. Osoba taka w starszym wieku, już to taka umysłowo lekko otępiała, jest w szpitalu z powodu złamania kończyny na przykład i tam w tym szpitalu po jakiejś często nawet operacji czy czymś spada z łóżka i łamie drugą kończynę, bo po prostu... Znaczy ja teraz byłem, jak gdy nasza ciocia była z tą nogą, byłem pod wrażeniem z jednej strony, jak bardzo w szpitalu mogli jej pomóc, bo kiedyś to był poważny problem. Większość osób umierała po takich złamaniach, bo wkładali w gips. Po takich paru miesiącach leżenia w jakiejś tam pozycji w gipsie i nieruszania się, taka osoba już nigdy się nie potrafiła pozbierać. Więc w pewnym sensie wielki postęp w medycynie, ta operacja, jaką jej zrobili, no... Bardzo dobrze i po, nie wiem, tam dwa dni chyba po operacji już próby jakiegoś tam ruszania i wstawania. Natomiast jeśli chodzi o tą opiekę taką, żeby przypilnować, żeby z łóżka nie spadła, to tym już się nikt nie miał zająć. Znaczy jest mniej pielęgniarek, ale nawet nie było takiego łóżka z tymi barierkami. Krysia musiała tam wielką awanturę robić. I gdzieś znaleziono jakieś barierki, przyniesiono, ale one nie pasowały do tego łóżka. No, trzeba było po prostu samemu takie rzeczy robić. Takie drobne, proste. Także z jednej strony genialna prawie że medyczna pomoc, a z drugiej brak takich podstawowych rzeczy pielęgniarskich. Może przejdę do takiego sprawy, no po prostu metod pomocy. Pierwsza pomoc to taki po prostu kontakt. Znacie jakichś starszych ludzi, list, kartka czasami, telefon, odwiedziny. Byłem czasami zdumiony, raczej na przykład życzeń świątecznych raczej nie przywiązujemy do tego takiej wagi, ale zdarzyło mi się, że na przykład napisałem do kogoś takiego starszego i byłem zdziwiony taką wielkim jakimś podziękowaniem. Po prostu widziałem, że dla takiej osoby to było... coś, jakaś wielka rzecz, nie? Taka kartka z życzeniami, czy tam jakiś telefon, czy rozmowa, czy odwiedziny. Jedna z takich rzeczy, nasza ciocia, trudno z nią jest porozmawiać. Czasami, znaczy próbuje czasami coś mówić, ale właściwie zdania nie potrafi sklecić tak do końca i nie wiemy na ogół, o co jej chodzi. Natomiast jeżeli są w ogóle goście się jacyś pojawią, raczej się ożywia. Jeżeli ci goście przyjdą z małymi dziećmi, to już w ogóle wygląda na szczęśliwą. Jeżeli... No, ale wiecie, jak wielu ludzi... Znaczy, jak często ludzie robią odwrotnie, oddają takiego staruszka do domu starców i tam jest wśród samych staruszków i nigdy żadne dziecko go nie odwiedzi i tym sposobem, no, bardzo, że tak powiem, te okoliczności wpędzają go w depresję, a wystarczyłoby pójść, napisać z życzeniami czy z dziećmi jakimiś. A druga rzecz jeszcze, która naszej cioci na przykład pomaga, to jest kwestia, jak na przykład zaczynamy śpiewać jakieś pieśni, które ona kiedyś znała, to ona zaczyna śpiewać i naprawdę słychać jej głos i czasami sobie przypomni jakieś słowa. Taki drobiazg, ale można to zrobić u kogoś i jest to jakąś wielką pomocą. No już nie mówię o takiej praktycznej pomocy typu posprzątanie, typu załatwienie czegoś i tak dalej, no to jest oczywiste. Najtrudniejsze są rzeczy typu sprawy na przykład finansowe, typu sprawy jakichś decyzji odnośnie pobytu w domu opieki, czy odnośnie leczenia. Bo tutaj czasami jest trudno się dogadać w ogóle. Rodzina ma swoje czasami pomysły. I Tym niemniej, jeżeli ktoś gdzieś ma takiego staruszka, którego czuje, że Bóg kładzie mu na sercu, to warto modlić się o takie rzeczy. Ja nie ma teraz czasu, ale myśmy z naszą ciocią te różne problemy przeżyli i Bóg dawał po kolei rozwiązania w takich sprawach decyzji, takich organizacyjnych, finansowych, medycznych i tak dalej. Następna rzecz to coś takiego jak chrześcijańskie domy opieki. Uważam, że powinny takie rzeczy być. Dlaczego ludzie, którzy na przykład są wierzący, mają kończyć życie w takich instytucjach wśród niewierzących ludzi? I czasami jest to naprawdę trudne i przykre. W Kościele Wolnych Chrześcijan była taka inicjatywa już przed wielu laty, tego domu starców w Żywcu. Sprawa ciągle, budynek stoi, a ciągle to nie jest użyte.
Budowa jest 10 cm według normy i nic się z tym nie da zrobić, trzeba byłoby wyburzyć całość, żeby te 10 cm pożyczyć.
Może później. Ja już może wspominałem kiedyś, zdarzyło nam się kiedyś w czasie naszych podróży spotkać rodzinę z Zaolzia tutaj, która jako sposób na życie sobie zrobili coś takiego, że mieli swój dom, w którym mieszkali, że będą opiekować się starszymi ludźmi. Dwa pokoje w swoim domu przeznaczyli, jeden dla starszych kobiet, drugi dla starszych panów i modlili się. I z tego, co opowiadali, to Bóg tak odpowiedział na ich modlitwę w ten sposób, że dał im takich starszych ludzi, którzy ci staruszkowie w swoim gronie się zaprzyjaźnili i pomagali sobie. To jest, wiecie, naprawdę rzadkość, to znaczy jest to bardzo trudne. Na ogół po prostu w tych domach opieki, takich normalnych, szczególnie tych dużych, atmosfera jest taka, która wcale nie zachęca do takiego czegoś. Wprost przeciwnie, jest raczej atmosfera takiej konkurencji, zimna taka i ludzie starsi po prostu są zirytowani i częściej się kłócą, biją i problemy jakieś się robią. Natomiast w tym przypadku oni opowiadali świadectwa o konkretnych ludziach, którzy na ogół byli tam u nich aż do śmierci, gdy ktoś umarł, modlili się o następnego i jeden z drugim tam problemy oczywiście były, ale oni mieli tą jedną rzecz, że się mogli modlić i Bóg pomagał. I takie najbardziej to było wzruszające, że ktoś z tych starszych, jeden pomagał temu drugiemu, jakiemuś zaprzyjaźnili się i taka atmosfera pokoju i takiej miłości. Ten dom opieki, w którym Krysia i Irka pracowały przed laty, to było przed naszym małżeństwem jeszcze, to był trochę na takich rodzinnych zasadach, to znaczy osoby, które przychodziły, tak jakby do rodziny się włączały i wiele z tych staruszków pomagało. No i były takie rodzinne relacje. Oczywiście, że przy takim większym przywiązaniu się to tego człowieka, który pomaga, który jest zaangażowany, to kosztuje o wiele więcej, bo gdy ktoś przychodzi do takiego domu na 8 godzin, to jak tam na przykład ktoś umiera, to go to bardzo nie interesuje. Wychodzi, wraca, już osoba nie żyje, czy coś takiego. Jeżeli tu się mieszka z kimś, ja pamiętam, jak Krysia dosyć mocno przeżywała to, gdy jakaś osoba z tych podopiecznych dochodziła do momentu odejścia, jak czasami taka agonia trwała przez parę dni i Krysia po prostu przeżywała to wtedy, była przy tych ludziach, modliła się, ale myślę, że te sytuacje bardzo dużo ją też nauczyły. I jeszcze mówiłem o odwiedzaniu w domach u tego staruszka, o jakichś domach opieki, ale też jest możliwość takiego normalnego przyjęcia do swojego domu prywatnego, szczególnie jeśli to dotyczy krewnych. Uważam, że to powinna być normalna sytuacja i powinniśmy normalnie zakładać coś takiego. Oczywiście nie zawsze to jest możliwe. Czasami są pewne trudności, gdy na przykład moja druga mama, która mieszka w Chorzowie, zestarzała się i był problem, co z nią dalej zrobić, no to raczej no nie uwzględnialiśmy tego, żeby ją do nas wziąć, no z więcej powodów. Przy okazji chciałbym powiedzieć o takiej rzeczy jak uczenie dzieci takiego szacunku do starszych, a też i kontaktu z ludźmi. Nasze dzieci od najmłodszego wieku bywały w domu starców, widziały te staruszki, potem też bywały w domu dziecka, tam na jakimś wolontariacie i tak dalej. Więc po prostu wychowaliśmy ich w ten sposób, że to nie są jakieś dziwne rzeczy, że się ludzie starzeją i że się robią dziwni, że umierają. I myślę, że to się przydaje potem. Dzisiaj możemy na przykład, czasami zdarza się, żebyśmy z Krysią mogli wyjechać na chwilę i Lidia zostaje i opiekuje się ciocią, a z ciocią trzeba już prawie wszystko zrobić. I jeszcze jedna rzecz, taka zachęta do tego, jeżeli widzicie osoby, które pomagają starszym, które mają jakiś dar, módlmy się o takie osoby i też wspierajmy je. Znam przykład taki jednej z przyjaciółek mojej żony, która za młodu pracowała nawet jako siostra PCK się to nazywało, że po prostu odwiedzała w swojej miejscowości takie starsze osoby, które, czy to była jej praca normalnie, miała kilka takich podopiecznych, przychodziła do domu, sprzątała, robiła zakupy, spędzała czas z nimi i tak dalej, przywiązała się, do niektórych się bardzo przywiązała, tak traktowały ją jako członka rodziny i miała taką myśl, żeby zrobić taki dom, w którym będzie mogła te osoby u siebie potem przyjmować. I no bardzo nam się to podobało, no ale wyszło to tak, że jak zaczęła budować dom, ciągle pieniędzy potrzebowała, wyjeżdżała za granicę i tam pracowała, opiekując się chorymi i starszymi, żeby zarobić na ten dom. No i w efekcie, gdy dom już został wybudowany, no ona stwierdziła, że już nie ma siły na to, żeby zrobić to, co zamierzała kiedyś, bo po prostu głównie mówiła o swoim kręgosłupie, który po prostu jest już, wiecie, taką osobę, jak jeżeli chce się nią opiekować dalej, to trzeba umieć ją podnieść, przenieść i tak dalej. I to wymaga też trochę sprawności, chyba że się ma kogoś, kto potrafi przyjść i pomóc. Także to tyle. Myślę, że znaczy ja wiem, że przez pewną część życia nie byłem świadomy trochę tego. No bywaliśmy ze zborem czasami w domu starców, no to patrzyłem z takim dystansem na te starsze osoby. Wpadliśmy, zaśpiewali, poszli dalej, za rok następna wizyta. Później dopiero zacząłem widzieć trochę i wiem, że mogą niektórzy ludzie nie zdawać sobie sprawy z tego świata samotnych ludzi starszych. Dlatego to mówię, aby obudzić nasze zainteresowanie, a może się okaże, że ktoś ma od Boga jakiś taki dar niesienia pomocy i wtedy dobrze go wykorzystywać. Dziękuję.